Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, witam Państwa i witam mojego gościa, który akurat dziś jest tutaj nieprzypadkowo. Wojciech Rajski, dyrygent, pedagog, założyciel Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, no i twórca festiwalu, który za chwilę się rozpocznie. Witam Pana.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Zanim jednak porozmawiamy o festiwalu, chciałbym Pana zapytać o Pana początki w Gdańsku. Bo ja pamiętam, przyjechał Pan takim ładnym samochodem, co to wtedy było? Wszyscy,
Audi 100, pamiętam.
Wszyscy Panu go zazdrościli i przyjechał Pan objąć funkcję dyrektora artystycznego opery w Operze i Filharmonii Bałtyckiej. Jak to się stało?
To była propozycja dyrektora Nawodki.
Podobno złożona na parkingu.
Spotkaliśmy się kiedyś przypadkiem. Ja jechałem autostradą, czy w Niemczech zobaczyłem autokar Opery Gdańskiej na jakimś tournée, więc pojechałem za nimi. Oni zrobili sobie postój, ja zacząłem się na parkingu, dzień dobry. No i dyrektor zapytał, czy bym nie chciał objąć Opery Gdańskiej. Ja powiedziałem, no tak, ale to nie będzie takie łatwe, ponieważ Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która w tym czasie rządziła naszą ojczyzną, ma wiele przeciwko temu.
Rozstał się pan z Poznaniem z racji konfliktu z, to się nazywało...
Podstawowa Organizacja Partyjna, tak zwana POP. Tak, no i on powiedział, a co mi tam partia może zrobić? Ja powiedziałem, no uważam, może coś ci zrobić. No i zaangażował mnie, byłem zdziwiony, że partia nic nie zrobiła. I tak zacząłem swoją działalność w Gdańsku, a muszę powiedzieć, z perspektywy wielu, wielu lat, to uważam, że merytorycznie miałem rację w Poznaniu, ale oczywiście byłem bardzo młody i niedoświadczony i nie tak się powinno prowadzić instytucji, jak ja ją prowadziłem. Dlatego też uważam, że żeby prowadzić instytucję, trzeba mieć troszeczkę doświadczenia życiowego, a nie tylko umieć dyrygować i mieć jakieś ideały.
Ale co, chciał pan w Poznaniu za dużo zrobić na raz?
Nie, po prostu...
Czy powiedział pan na przykład na próbie, niby człowiek z wyższym wykształceniem ma do trzech nie potrafi zliczyć, bo to sam słyszałem, kiedyś mówił pan o muzykach.
Nie. Tak. Ja mówię nie, panie Konradzie. Robi intrygi. Po prostu chciałem dawać podwyżki młodym ludziom, którzy dobrze grali i niekoniecznie byli członkami partii i rozdzielałem je według tego, jak ktoś gra na instrumencie. A ponieważ dawna podstawowa organizacja partyjna poza wyjątkami nie należała do czołówki muzyków filharmonii, w związku z czym nastąpił od razu konflikt. Ja nie chciałem ustąpić. Ten konflikt trwał miesiąc, dwa. Opierał się o pierwszego sekretarza w Poznaniu, prezydenta miasta. Pan prezydent mówi, panie Wojtku, co pan robi, niech pan się zastanowi. Ja mówię, nic, no robię tylko, chcę, żeby orkiestra dobrze grała. No i tak to się skończyło, ale dziękuję. Z tego miejsca dziękuję podstawowej organizacji partyjnej, że mnie z Poznania usunęła, bo mam bardzo dobrą orkiestrę i życie mi się bardzo miło potoczyło i właściwie jestem im za to wdzięczny.
W stosunkowo krótkim czasie zaczęło w tejże operze i filharmonii dochodzić do różnego rodzaju zgromadzeń młodych ludzi grających na instrumentach smyczkowych. Pan był szefem artystycznym opery i jednocześnie zaczął pan budować to, co nazywało się na początku orkiestrą kameralną Wojciecha Rajskiego i ten zespół nagle zaczął bardzo szybko wyjeżdżać.
Tak, bo ja w Poznaniu założyłem orkiestrę kameralną i podejście z Poznania jeszcze spływały kontrakty dla tej orkiestry, ale już oczywiście nie miałem dostępu do tej orkiestry, więc postanowiłem założyć nową. Porozmawiałem o tym z agentem, który nam te kontrakty zjadł i powiedział, dobrze, będziesz miał nową, dobrą orkiestrę, możemy współpracować dalej. Poprosiłem jedną czy dwie osoby, żeby przyprowadziły mi 19 czy 20 dobrych smyczków, że się tak wyrażę. Nikt nie został przesłuchany. To było tak na zasadzie zaufania. No, dzisiaj już bym czegoś takiego nigdy nie zrobił, ani nikt nie robił, no ale takie to były czasy, w ogóle jakieś dziwne i stan wojenny i tysiące innych rzeczy. I zaczęliśmy w ten sposób pracę i oni przyjęli te kontrakty orkiestry kameralnej z Poznania, odnieśliśmy kilka sukcesów, no i tak to się potoczyło, ale jak już zacząłem o swoich błędach w Filharmonii Poznańskiej, to muszę też powiedzieć o moim błędzie w Gdańsku. Te osoby, które do nas przyszły na próbę, to jak się później okazało, się dowiedziałem, to były osoby, które grały dawniej w orkiestrze studenckiej profesora Kraszkowskiego. Ja się o tym dowiedziałam bardzo późno, nikt o tym nie mówił, nawet nie wiem, czy pół roku, czy rok, czy
tak,
dwa lata.
Tak, to była orkiestra akademicka, która nawet miała medal na konkursie Karajana.
Tak. I ja się o tym dopiero dowiedziałam, nie wiem, pół roku, rok albo dwa lata później, jak już funkcjonowaliśmy, że jak się mówiło, zabrałem orkiestrę panu Kraszkowskiemu. No było to ruch zupełnie nieświadomy, no to była instytucja, ale w każdym razie zupełnie robię co, nie wiedziałem, co są te osoby. W ogóle nie znałem nikogo z tej orkiestry.
Ale to jest jakby ten jeden nurt pana działalności, czyli orkiestra kameralna. Powodem zainteresowania się pracą z takim zespołem były tylko kontrakty też, czy też coś jeszcze więcej?
Nie tylko kontrakty. Ja w ogóle marzyłem o tym, żeby założyć orkiestrę kameralną, ponieważ...
Ale interesował się pan operą. Kończył pan dyrygenturę u profesora Madeja.
Tak.
I te takie pierwsze kroki to były właśnie tak, w kierunku opery.
No, zostałem zaangażowany do opery warszawskiej dzięki profesorowi Madejowi, który był moim profesorem, jak też dzięki Janowi Kęcowi, który był dyrektorem opery warszawskiej. I mimo, że nawet ci panowie mieli podobno jakiś konflikt, to dyrektor Kręc jednak przymknął oko na to i mnie zaangażował. Także za co jestem mu do dzisiaj bardzo wdzięczny. Tak, operą się interesowałem. To była wtedy w tamtych czasach jedyna forma zdobycia pracy i to niezwykle wysoko ceniona. Być asystentem Opery Warszawskiej w latach 21 czy 2, nie pamiętam ile miałem, to nie było też tak łatwo, ale mnie zawsze na początku przeszkadzała bardzo brak precyzji w orkiestrach operowych, jak i orkiestrach symfonicznych. Oczywiście nie wszystkie orkiestry grały nieprecyzyjnie, ale zawsze z powodu wielkości orkiestry ta precyzja jest mniejsza i zawsze marzyłem o tym, żeby móc popracować dokładnie nad każdym taktem tak, jakby ja bym sobie tego życzył. I dlatego też założyłem orkiestrę kameralną Filharmonii Poznańskiej, żeby móc spełniać swoje marzenia. No ale te marzenia spełniły się w Gdańsku. A jak już mówimy o tych różnicach, to muszę powiedzieć, że teraz właśnie, mimo że prowadzę orkiestrę dalej i będę ją dalej prowadził...
Marzy się panu opera pewnie.
Nie, marzy mi się większe formy. I chciałbym przenieść te moje doświadczenia z orkiestry kameralnej na większe zespoły. I teraz coraz częściej dyryguję gościnnie w filharmoniach i w operach i się z tego cieszę.
Ja pamiętam taki nawet, no, może nie oficjalny spór, ale było bardzo dużo podchodów, kiedy pan i pana orkiestra wzięliście udział w gali Radia Gdańsk. To była pierwsza nasza gala. Gwiazdą była Stefania Toczyska i każdy się zastanawiał, jak to orkiestra Rajskiego i Stefania Toczyska, przecież oni nie dadzą rady. To ja się wtedy uparłem, bo to miała być transmisja, bo wiedziałem, że jeżeli pan ma zagrać w C-dur, to będzie naprawdę C-dur i dawał pan tego gwarancję.
Ale powiem panu, po latach to zostałem zakwalifikowany jako właśnie taki dyrygent kameralista, czego się nie spodziewałem, bo przecież pierwsze moje 10 lat w ogóle po studiach to było tylko dyrygowanie orkiestrami symfonicznymi i operowymi w Polsce czy za granicą. Także pierwsze 10 lat to były tylko wielkie zespoły, ale jakoś ludzie o tym zapomnieli i potem zaczęło się mówić, no tak, on jest od muzyki kameralnej i tak dalej. Ale to mi czy nie przeszkadzało. Spędziłem piękny czas z orkiestrą kameralną. Często odmawiałem wiele koncertów, zaproszeń z dużych orkiestr. W tej chwili jak mogę, to przyjmuję, no i staram się pewne rozwiązania z orkiestry kameralnej przenosić do zespołów dużych.
Nie korci pana opera jednak? W Bydgoszczy pan przygotował premierę.
W Bydgoszczy, tak.
Tak. Czemu nie w Gdańsku na przykład?
Bo żeby przygotować, panie kanadzie, pan dzisiaj wojowniczo nastawiony. No bo żeby zadrygować operę w Gdańsku, to muszę dostać zaproszenie. Przecież ja nie wjechałem na czołgu do opery bydgoskiej i powiedziałem, ja teraz tu zadryguję.
Tylko został pan zaproszony.
Tak jest.
Ale gdyby pan dostał zaproszenie, bo będzie nowy dyrektor, to zrobi coś pan?
Ja bym proponował dyrektorowi nie wmuszać mojej kandydatury na antenie radiowej, żeby się nie czuł zobowiązany zapraszać mnie. Ale jeśli będzie propozycja sensowna, to wszystko jedno, czy to będzie opera gdańska, czy bydgoska, czy inna, to i będę miał czas, to ją przyjmę. Tak z ciekawostek musiałem przerwać produkcję operową w Warszawie, bo dyrygowałem orkiestrą Teatru Wielkiego, bardzo nam się miło współpracowało, operą Mozarta Tytus, ale niestety po tej operacji ręki, jak miałem dwa lata temu, zacząłem znowu odczuwać problemy, ponieważ w operze to jednak się dryguje bardzo wysoko i długo, więc na wszelki wypadek przeprosiłem dyrekcję, powiedziałem, lepiej się wycofam, kiedy nie jest za późno, niż będę się potem męczył z ręką. No i zaproszono bardzo dobrego dyrygenta, który świetnie poprowadził premierę i było wszystko dobrze.
No właśnie, ręka dla dyrygenta to bardzo ważny instrument. To się tak wydaje, że to stoi sobie człowiek, coś tam pokazuje i zupełnie nie pracuje. Ale z tą ręką, to ja pamiętam, pan miał i z barkiem to od zawsze chyba te problemy, bo...
No to są takie kontuzje dyrygenckie, Jurek Maksymuk, czy tam dyrektor Wit, co chwilę. No to jest taka choroba zawodowa. No ale jak pan widzi, piątą Beethovena jakoś zagrywałem i się nic nie stało.
Na inauguracji Gdańskiego Festiwalu Muzycznego ze swoją także byłą orkiestrą, czyli Polską Orkiestrą Radiową, z którą pan się spotkał po kilku latach przerwy. A przecież przez wiele lat był pan szefem tego zespołu i to nie jest orkiestra kameralna bynajmniej, więc do tej pory nie rozumiem, jak pana można było włożyć do szufladki pod tytułem kameralista.
No ale tak mi niektórzy szufladkują, co nie jest oczywiście żadną ujmą na honorze dyrygenta.
Skoro już jesteśmy przy inauguracji tegorocznej edycji Gdańskiego Festiwalu Muzycznego i przy piątej Beethovena, ja sobie wtedy tak pomyślałem, że każdy wie, że jest piąta symfonia Beethovena, tylko pytanie, kiedy ostatni raz ją słyszał od początku do końca. Panu udało się doprowadzić do szczęśliwego finału projekt Gigant, czyli nagrał pan z Polską Filharmonią Kameralną Sopot wszystkie symfonie Beethovena. W sumie 9. Ile lat to trwało?
Tak, nie powiem panu dokładnie, 5, 6, a może nawet jakieś 5-6 lat, dlatego że myśmy co roku nagrywali dwie symfonie, jedną płytę. Potem był rok przerwy, bo zbieraliśmy siłę i fundusze na nagranie 9 symfonii Beethovena, czyli tak około 5-6 lat to trwało. Ale tu ciekawostka, że dzisiaj bym nagrał inaczej.
No, domyślam się. No, ale to jest właśnie cecha charakterystyczna dobrego artysty, cecha charakterystycznego mistrza, który za każdym razem stara się tworzyć coś nowego. Ale powiedział pan, że jestem w wojowniczym nastroju. No to ja może panu zadam pytanie, a po co pan nagrał tę symfonię? Tyle jest znakomitych wykonań.
I znowu pan mnie zaczepia, proszę pana. No to ja odpowiem pytanie na pytanie, czego nie powinno się robić, a to dlaczego inni nagrywają symfonię Mozarta lub Haydna, skoro jest tyle symfonii już nagranych, albo symfonię Czajkowskiego. Albo na przykład, po co pan występuje i gra divertimento Mozarta, skoro na przykład już w którym mieście to divertimento było w zeszłych latach 5 razy na przykład grywane na koncercie. Prawda?
No tak, to można odpowiedzieć takim pytaniem, ale przyczyna jest prosta, tego mojego pytania z kolei, bo nie tak dawno rozmawiałem z innym dyrygentem, nie będę tutaj używał nazwisk, jeśli pan pozwoli, który mi powiedział, powiem wprost, prowadziłem tak taki koncert z dość ciekawym programem i on mi mówi, no i widzisz, i to jest program i to wyciągnie ludzi z domu. A jak ja będę grał piątą symfonię, gdzie każdy sobie pójdzie do sklepu i kupi płytę z najlepszym wykonaniem, to nikt mi nie przyjdzie.
Zdania są na ten temat podzielone. Jedni twierdzą, że jak będzie piąta symfonia Beethovena, to właśnie ludzie przyjdą, a ciekawy, nieznany program, to ludzie nie przyjdą, mogły przyjdą tylko muzycy. Na przykład my, jak jeździmy za granicę, to co mnie boli, to ciągle chcą w Niemczech wszyscy, żeśmy grali Haydna, Mozarta, Beethovena, klasyka wiedeńska, to jest podstawa.
No, ale w Niemczech przychodzi się na utwory.
No i właśnie, przychodzi się na utwory klasyczne, tak jest. A jak ja mówię, że grać Karłowicza, to mówią, nikt nie wie, kto to był Karłowicz. Jeszcze Lutosławski, Penderecki, to jeszcze można przemycić.
Ale jak ja przyszedłbym do pana, żeby pan zastanowił się, czy nie wykonać oratorium gdańskiego napisanego dla radia, to też pan się zastanawiał, czy warto, że mówił mi pan, że chciałby pan takie poważne rzeczy tylko grać, klasyczne.
A to oratorium było niepoważne? Nie.
Nie, no ono było bardzo poważne, ale nie napisał go Mozart, tylko Kuczyński.
No i bardzo dobry kompozytor. Tylko ja się zastanawiałem też głównie dlatego, że takie oratorium to jest dla nas logistycznie problem. Niech pan pamięta, że my przy wielu koncertach robimy z malucha, pozwalajcie, żarówkę, bo trzeba mieć 80 osób zamiast 19, które mamy. I tak co drugi koncert gramy w większym składzie, co jest bardzo interesujące dla orkiestry, dla mnie i mam nadzieję dla publiczności, ale logistycznie no to jest to ciężka praca. Tak jakby na przykład Filharmonia Gdańska miała co raz w miesiącu wykonywać koncert mając 300 osób na sali. muzyków oczywiście, lub 250, a nie słuchaczy. Więc dlatego też się często broniłem przed takimi przedsięwzięciami, że nie jest łatwo.
No ale się udało. Tak przed nami kolejna edycja festiwalu, który pan wymyślił w Sopocie i na przykład te koncerty, które są w Oporze Leśnej, cieszą się ogromną popularnością. Proszę mi powiedzieć, co usłyszymy w tym roku. Inauguracja 3 sierpnia.
Aleksandra Kurzak, nasza czołowa sopranistka, przyjedzie do nas i wykona wieczór arii operowych wspólnie z Polską Filharmonią Kameralną. Będą to arie Donizettiego, Verdiego, Pucciniego. Cały taki typowy repertuar na jej głos. My do tego zagramy kilka utworów orkiestrowych, uwertury, intermezza i myślę, że będzie to duże przeżycie dla publiczności.
To początek, a finał to pory roku. Piazzolla z Vivaldim.
Kończymy koncertem o takim dosyć znanym, modnym tytule Piazzolla kontra Vivaldi. Piazzolla napisał 4 pory roku, Vivaldi też.
Dodajmy, że Piazzolla cytował Vivaldiego.
Tak jest. My te, i nie tylko, my te 4 pory roku wykonamy nie na skrzypcach, tylko z młodą, bardzo fleciską Antoniną Styczeń, która w Madrycie skończyła studia, skąd właśnie nagraliśmy w tej chwili utwory Weinberga na flet i orkiestrę i ona jest takim dla nas odkryciem. Drugim koncertem będzie koncert autorski Jana A.P. Kaczmarka. Kompozytor przyjedzie, będzie mówił o swoich utworach. My wykonamy najciekawsze jego utwory, a trzeci koncert muzyki barokowej. Zespół z Frankfurtu La Stagione wykona program barokowy, a ponieważ programy barokowe do tej pory się bardzo publiczności podobały, więc postanowiliśmy, że w każdym koncercie będzie albo barok, albo muzyka polska, albo muzyka współczesna, takie rodzynki typowe muzyki poważnej.
Zapraszamy zatem do Sopotu, a gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był człowiek, który jest w Gdańsku dzięki podstawowej organizacji partyjnej w Poznaniu, Wojciech Rajski.